Gościem Poranka Wnet jest marszałek województwa podkarpackiego, Władysław Ortyl. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, kłaniam się państwu, dzień dobry.
Jak to miło żyć w takim województwie jak województwo podkarpackie. Polityk nie musi się niczym przejmować, bo i tak wiadomo, że wygra.
No, panie redaktorze, szanowni państwo, musi się przejmować bieżącymi problemami, a także ważnymi wyzwaniami, które w trakcie kadencji były. No ale oczywiście, że tak powiem, ta ciężka praca i konsekwencja w działaniu no, daje dobre wyniki. To się potwierdziło w tych ostatnich wyborach.
Czyli ma pan marszałek satysfakcję, powiedzmy, jakie są stosunki, czyli te proporcje polityczne w sejmiku samorządowym?
Znaczy, oczywiście, że tak. Ja myślę, że też trzeba mieć na uwadze to, że mamy taką zdecydowaną przewagę. Też tej przewagi w moim odczuciu nie należy wykorzystywać negatywnie, tylko pozytywnie. Pozwala to na spokojną pracę, realizację programu i wszystkich deklaracji wyborczych, które składaliśmy w trakcie tej kampanii. No ale oczywiście też nie możemy unikać dialogu, tak jak do tej pory. Nie możemy unikać dyskusji, bo jak wiemy, dziś wiele rzeczy rodzi się w takiej debacie publicznej. Trzeba głos społeczeństwa i głos wyborców też brać oczywiście pod uwagę.
A jakie jest zadanie najważniejsze na te 5 lat? Już nie ma kampanii wyborczej, już można realistycznie spojrzeć na sytuację województwa podkarpackiego i powiedzieć, to chcę zrobić, co to jest, to.
Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim szybko zakończyć projekty ze starej już albo obecnej perspektywy finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego. Przypomnę, że to jest prawie 10 miliardów złotych, już 7 miliardów wdrożyliśmy. No i już przygotowujemy się do nowego rozdania funduszy europejskich. Wiemy, że one będą mniejsze, ale to nie jest powód, żeby mniej intensywnie pracować. Musimy znowelizować strategię, dostosować ją do strategii odpowiedzialnego rozwoju naszego rządu, tak żeby można było w takiej spójności i w pełnej synergii korzystać też z środków budżetowych, które są bardzo duże i już nie tylko zapowiadane przez rząd, ale wręcz wdrażane, przypomnę tu, bardzo duże środki na program rozwoju dróg lokalnych i dróg powiatowych.
I do tego programu już przygotowania trwają?
Tak, oczywiście trwają. Ja przypomnę, że ledwo kurz po kampanii opad, a wczoraj podpisaliśmy umowę ramową z Bankiem Rozwoju Rady Europy na 180 milionów złotych. Będą to środki, które zużyjemy tylko i wyłącznie na inwestycje i no, to właśnie na inwestycje, które będą współfinansowane z środków Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli środków Unii Europejskiej. Także jeszcze przed kilkoma dniami składaliśmy deklaracje wyborcze, a już po wyborach podpisujemy umowę, która pozwoli nam sfinansować te nasze zobowiązania i projekty, o których mówiliśmy w kampanii wyborczej.
Wyniki na Podkarpaciu, wyniki Prawa i Sprawiedliwości nie budzą zdziwienia, ale jest jeden znak zapytania. Jak to się dzieje, że w tym województwie podkarpackim, gdzie PiS ma absolutną przewagę, prezydentem stolicy, czyli Rzeszowa, zostaje kolejną kadencję kandydat lewicy, związany nawet z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą?
No taka jest sytuacja i to jest decyzja wyborców, suwerena. Z tym nie dyskutujemy, aczkolwiek no, musimy analizować i wyciągać wnioski. To już jest kolejna kadencja rzeczywiście. No i do tego jeszcze mamy do czynienia z takim dosyć zaawansowanym wiekiem, jak można by to było powiedzieć, senioralnym. No ale wyborcy wybrali, zdecydowali. Ja powiem szczerze, że ta współpraca jest usłana trudnymi, że tak powiem, rozmowami, dlatego że nie pracujemy na tych samych, że tak powiem, liniach melodycznych, tak można artystycznie powiedzieć. Często różnimy się zdecydowanie, jeżeli chodzi o koncepcje inwestycyjne. No, na pewno inaczej to jest w momencie, kiedy mamy do czynienia z tym samym programem, z tą samą linią programową. Tutaj wtedy nawet no, nie ma dyskusji, często bez słów rozwiązuje się te problemy. Tu jest inaczej, no ale oczywiście jeszcze raz powtarzam, szanujemy wynik i nie dyskutujemy z decyzją wyborców.
Ale pewno się zastanawiamy, jak to się stało, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości nawet nie przebił, nie wszedł do drugiej rundy i nie ma dogrywki.
Tak, to jest zasadniczy problem. Przyznam się szczerze, że cały czas pracując w tej kampanii także, analizując jej przebieg, no miałem przekonanie, że druga tura będzie. No zazwyczaj w tych ocenach politycznych się nie mylę. Tutaj się oczywiście pomyliłem. I powiem tak, no tu jest problem bardzo, bardzo złożony i taki wielowarstwowy. No myślę, że na analizę przyjdzie też taką głębszą jeszcze czas.
A może trzeba kogoś już teraz przygotować, trzech następców i rozpocząć taką już 5-letnią kampanię, jeśli chodzi o Rzeszów?
No, panie redaktorze, w sedno sprawy pan uderza. Decyzja o tym, aby Wojtek Buczak był kandydatem, zapadła na kilka miesięcy przed. Moja propozycja była na 2 lata przed, dlatego że oczywiście tutaj potrzeba no, tak zwanego długiego marszu i rzeczywiście dotarcia do wielu mieszkańców w sposób naprawdę bezpośredni, żeby złamać te schematy, które są, no, że tak powiem, medialnymi zabiegami, dosyć precyzyjnie robionymi. No, nie jest to prosta sprawa, dlatego potrzeba jest tu więcej czasu. No, 5 lat... Myślę, że w tym trochę przesady, w tym przesady nie ma. Dziś ta ekipa, która robiła tą całą kampanię, która startowała w wyborach, no, za 5 lat odegra dużą rolę w pracy na rzecz rozwoju Rzeszowa i oczywiście w odbiciu, tak można powiedzieć, bo takie sformułowanie też używajmy, Rzeszowa z rąk, że tak powiem, no starej tej nomenklatury, bo tu jest też oczywistość taka się nasuwa.
Jest takie miasto, tylko nie pamiętam, takie miejsce, nie pamiętam jak się nazywa, które jest na granicy 3 województw. Województwa rzeszowskiego, województwa jakiego właśnie? Tak się zastanawiam. Gdzie, panie marszałku, czy jest takie miejsce, punkt na mapie, gdzie 3 województwa ze sobą graniczą? Zaraz sprawdzę.
No jest, tak. To jest lubelskie, to jest podkarpackie i to jest świętokrzyskie. No mamy tam Sandomierz, mamy Stalową Wolę, mamy oczywiście Tarnobrzeg. Próbuję się domyśleć, o które miasto panu...
Nie, to nawet nie jest miasto, tylko kiedyś mieliśmy w radiu wnet ideę, żeby zrobić spotkanie 3 marszałków, ale w poprzedniej konstelacji politycznej to było niemożliwe, a teraz 3 sąsiedzkich marszałków to są marszałkowie z Prawa i Sprawiedliwości. Nowa sytuacja i nowa jakość.
No, szanowni państwo, tak. Ja myślę, że no, możemy mówić o tym, że ta dobra zmiana rozlewa się od Podkarpacia. Przypomnę, Małopolska, Świętokrzyskie, Lubelskie to są województwa, które z nami sąsiadują i dziś w takim otoczeniu będę mógł pracować. Myślę, że to też jest dobra wiadomość, ale no, rozlewa się to też poza granicę. W Preszowie też mamy HDK, także też możemy rozmawiać w innym duchu, w innym tonie i po prostu bardziej skutecznie współpracować.
My przerwaliśmy naszą letnią trasę wzdłuż rzeki San w połowie, więc jak tylko stopnieją lody, ruszamy z powrotem na Podkarpacie, a wcześniej jest dużo bardzo ważnych zdarzeń, takich ogólnopolskich, bo jest i Kongres 590 w Rzeszowie i są w Kraśniku co najmniej 2 ważne spotkania. Tam pewno będziemy się z panem marszałkiem spotykać.
Zapraszam serdecznie. Podkarpacie czeka na radio wnet i ma tu wielu słuchaczy. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszamy.
Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Gratulacje. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Kłaniam się.
Jest godzina 8:22. A w studiu Piotr Winiarski i teraz odczytamy, nie mamy okularów, ale Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
A wczoraj w Warszawie na Stadionie Narodowym wielkie spotkanie polskiego biznesu. Dobre, udane?
Myślę, że jako pierwsze forum wsparcia polskiego biznesu, bo to było pierwsze, było bardzo dobre, duża skala, wielkie zainteresowanie. Z organizatorem była Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która zaprosiła swoich przedstawicieli z wszystkich kontynentów, ponad 50, którzy są nowymi, nowo funkcjonującymi elementami polskiego gospodarki, czyli to jest, się nazywają, to są country manager, czyli to są zbychy, to są zagraniczne biura handlowe, które zostały utworzone w niedalekiej czasie, nowe nazwiska, nowe życiorysy, wspaniała rozmowa z młodymi ludźmi o niesamowitej kulturze. Jestem pod wrażeniem inicjatywy, a przede wszystkim ludzi, którzy zostali powołani niedawno na placówki w ponad 50 krajach.
Tak, to nawet jest 60 placówek na całym świecie, tak? Czyli wszystkie kontynenty są reprezentowane i czuło się taką nową energię i nowe spojrzenie na te sprawy polskich firm i polskiego eksportu i polskiej ekspansji.
Mogę tylko potwierdzić, miałem przyjemność poznać działalność poprzednich instytucji, poprzedniej ekipy politycznej, jak działały tak zwane wydziały promocji i handlu, jakoś nieporównywalna. W związku z tym naprawdę jeszcze raz gratuluję, widać dynamikę i przede wszystkim miłą rozmowę, proszę państwa. Biznes wymaga pewnej kultury. Tu można było zobaczyć uśmiech, zaangażowanie i czuć było, że polskie firmy są ważne dla tych osób, które rozmawiają. Gratuluję pomysłu. Więcej moja propozycja jest nie robić kolejnego spotkania za rok, zrobić za pół roku. Nasz kraj potrzebuje bardzo dużo eksportu i osób, które mają wiedzieć, jak to można uruchomić.
Mówimy o uczuciach, a konkrety jakie?
Miałem przyjemność jako organizacja polonijna być zaproszony przez organizatorów. Dziękuję. Byliśmy zauważeni jako Polonia, jako też element do integracji środowisk biznesowych w Polsce. W związku z tym mogę potwierdzić, że zainteresowanie wsparcia polonijnego biznesu, czyli stowarzyszenia, które organizuje właścicieli firm polskich, Polaków na świecie, było zauważone i firmy polskie przychodzą na nasze stanowisko. Mieliśmy pełne obłożenie od rana do późnego wieczora, jest bardzo duże. Potwierdziło się sens uczestniczenia w tym wydarzeniu. Konkretnie pytały firmy i różne kraje, tam gdzie Polonia, wiadomo, wszędzie mieszkamy, jak możemy pomóc. To były firmy technologiczne, inżynierowie.
Ale konkret, jakiś konkret. Co z tego konkretnego wynika? Dla pana firmy, co udało się zasiać wczoraj na Stadionie Narodowym?
Konkretne projekty powstały jak do pewnych krajów, bo nie chcę tu wymieniać, chodzi o tajemnice klientów, jak zorganizować technologie zaawansowane, na przykład światłowodów do kilku krajów. Powstał konkretny projekt, będzie to chyba nawet szybko zrealizowane. Dużo firm chce otwierać przedstawicielstwa za granicą, żeby tam na miejscu rozkręcać sprzedaż swoich towarów i usług. Także tych konkretów jest bardzo dużo, nie chcę nazywać, bo się boję niechcący nazwać firmę, która ze mną rozmawiała, a jednak obowiązuje mnie pewna tajemnica rozmów. W każdym bądź razie to było ponad 250 rozmów przez dzień. Także wynik był rekord światowy.
Teraz ma pan 30 sekund na to, żeby powiedzieć cokolwiek, bo ja muszę na sekundę wyjść ze studia. Taka mała ekstrawagancja prowadzącego redaktora.
Ważne, żebyście państwo zapamiętali to wydarzenie, powiedzieli kolegom, przyjaciołom, którzy mają działalność gospodarczą, że tak zwane Forum Wsparcia Polskiego Biznesu odniósł sukces i warto uczestniczyć w kolejnej edycji, będzie za rok, ale mam nadzieję, że zrobi ktoś już za pół roku, bo zapotrzebowanie na informacje o skutecznym eksporcie jest olbrzymie i uważam, że do nadrobienia mamy ileś tam dziesiątków lat, gdzie tego eksportu było za mało.
Bardzo dobrze wywiązał się pan ze swojego zadania. Piotr Winiarski jest w studiu, ale do studia wszedł Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry panu, a to spotkanie jest dobre. Wszyscy trzej byliśmy w Berlinie, doświadczyliśmy tego, co zdarzyło się podczas spotkania, nie wiem, prezydenta publicznej dyskusji, prezydenta Polski, prezydenta Niemiec. Jakie po tej dyskusji refleksje?
No takie, że trochę Niemcy tak reagują jakby teflonowo na to wszystko, co tam się dzieje, bo różne argumenty w czasie tego forum były podnoszone, a jakby nie słyszałem, żeby była jakoś... Nie, pan prezydent Republiki Federalnej na przykład nie odniósł się do kwestii Nord Streamu, do wielu rzeczy, które były tak naprawdę istotne dla polskiej strony. No i jakoś tak elastycznie, że tak powiem, wszystko było na uśmiechu, natomiast rzeczywiście w mediach się przebiły różne takie... nie wiem, czy to nazwać złośliwości, ale elementy finału tej konferencji, tak, i te żarówki, te różne sprawy dotyczące wolności mediów.
Tak, ale czy, a jakie pan wrażenie z tych spotkań zorganizowanych przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie wyniósł?
No, że właściwie się nic nie zmieniło, a w Polsce wygrali Niemcy wybory, doszedłem do wniosku, mam na myśli
wynośni. Dlaczego?
90% ma mediów niemieckich, tak, i ludzie głosują tak, jak i media podpowiedzą, ale to taki moja to uwaga.
Ciekawe jest, bo to pytanie w sumie nie padło, a mogłoby paść, na przykład na tych różnych panelach klimatyczno-energetycznych, w których ja brałem udział, dyskusje były, bardzo często nas pytali, kiedy wyjdziemy z węgla, kiedy będziemy tam dekarbonizować, i na przykład nie padła odpowiedź, dlaczego Niemcy otwierają czy prowadzą wycinkę lasu i otwierają kolejną odkrywkę węgla brunatnego w miejscowości Hambach, i nawet tam we wrześniu zginęła jedna osoba w tym lesie, która broniła przed RWE tego lasu. I są różne takie elementy, które właśnie takie, w taki miękki sposób powodują, że jakby ja nie miałem wrażenia, że wszystkie nasze argumenty zostały wysłuchane, bo oczywiście zostaliśmy pouczeni a propos praworządności, a propos różnych prawa unijnego. Natomiast nikt nie zapytał prezydenta Steinmeiera, jak to jest, że na przykład rurociąg Opal, to jest taki rurociąg, który idzie wzdłuż naszej granicy z Niemcami, północ-południe, po stronie niemieckiej, który jest kompletnie wyłączony z prawa unijnego. No takie rzeczy się Niemcom przydarzają. My byśmy czegoś takiego nie mogli zrobić.
Bo to jest ta... asymetria, która się ujawnia najbardziej przy okazji budowy rurociągu Nord Stream 2. Takie bardzo piękne zdania, bo przeważnie wypowiadali się politycy, którzy mówili, ja byłem przeciwko, ale trudno, stało się.
Musicie właściwie się pogodzić, że on powstanie.
Musicie się z tym pogodzić. Właściwie po co wy o tym mówicie? Przecież rury już leżą, kontrakty są podpisane. Nie ma co, idziemy dalej, wybierzmy przyszłość, a po co ta cała rozmowa?
No, problem jest taki, że w tych relacjach, w ogóle relacjach bilateralnych, to jest w ogóle problem naszego MSZ-u czy naszej dyplomacji od lat. To nie jest zarzut tylko do tej ekipy, ale mamy taką przestrzeń, w której nie jest podstawowa zasada w dyplomacji stosowana, czyli zasada wzajemności. Znaczy tutaj ja nie widzę tego, żeby jakaś ta przestrzeń tej relacji była. No i niestety jest tak, że Niemcy w tych kwestiach energetycznych, o których pan redaktor mówił, no po prostu dewastują solidarność europejską, no bo tam, gdzie jest istotny interes krajów Europy Środkowo-Wschodniej, to nagle się okazuje, że to jest jakiś tylko gospodarczy projekt, albo jest właśnie wyłączony spod prawa europejskiego, albo właśnie już się zbudował, czy za chwilę się zbuduje, więc w ogóle się nie denerwujcie. To jest przykre trochę, no bo jednak dobrze by było, gdybyśmy mieli partnerskie relacje z naszymi sąsiadami.
Nord Stream jest przecież również niezbyt korzystny dla samych Niemiec i tylko tej dyskusji nie ma w samych Niemczech, prawda? Mamy to, wiemy co pani Merkel myśli, ale przeciętny Niemiec boi się, jak rozmawiam zresztą, mieszkając w Berlinie, boi się troszeczkę jednak takiego uzależnienia dosłownego, bez takiej żadnej dywersyfikacji, którą Niemcy jednak nie mają.
Słuchajcie, no przez 10 lat do Europy spłynęło z gazu Gazpromu prawie dwa razy więcej gazu. W zeszłym roku to było prawie 200 miliardów metrów sześciennych. Kolejna nitka Nord Stream 2 to jest 55 miliardów metrów sześciennych. Oprócz tego, że to uzależnia Europę od coraz większym stopniu od gazu, to na przykład dewastuje kompletnie Ukrainę, której wpływy kilkumiliardowe za tranzyt przez jej terytorium gazu jakby wypadną tylko z tego powodu i będziemy mieli Ukrainę, która będzie
tylko my te argumenty mniej więcej znamy na pamięć, tak, bo o nich mówimy od wielu miesięcy, natomiast politycy niemieccy tym się, mam wrażenie, zupełnie nie przejmują i też mam wrażenie, może niesłuszne, a to może pan Piotr Winiarski, że odpowie na to pytanie, że uważają, że my jesteśmy bardzo podatni na symbole, tak? Czyli czy często nam dają, tak? Prezydent Niemiec przed koncertem w swojej wypowiedzi powiedział, my Niemcy pamiętamy, co zrobiliśmy 1 września 1939 roku, będziemy o tym zawsze pamiętać, jesteśmy za to odpowiedzialni, tak? I to wszystkich nas podnosi na duchu, no pamięta, tak? Taka wielka sprawa, tak? Prezydent Niemiec pamięta, a polityka realna to już zupełnie coś innego, tak? Tam już nie ma dostępu symboli, tam są interesy i te interesy bezwzględnie realizują Niemcy tam, gdzie chcą.
Proszę zauważyć, że to było powiedziane na sali, gdzie był koncert 600 osób, ale w mediach, proszę państwa, na co dzień nie słychać tego typu oceniania naszych relacji, jak ważne są symbole i przeprosiny skierowane w kierunku do Polski, co się stało. No i ani razu nie padło słowo reparacja, więc dalej dla mnie jest to za dużo marketingu, a za mało konkretów.
Jeszcze z tymi jakby faktami dokonanymi, no warto sobie uświadomić, że akurat gaz naturalny, jak się mówi, gaz ziemny, który importowany jest z terenu Federacji Rosyjskiej, jest elementem, który napędza całą tą transformację energetyczną. A to oznacza tyle, że Niemcy budują ramy prawne do tego, jak dekarbonizować i jak zmieniać sposób wytwarzania energii w Europie. Rozwijają technologię OZE i to jest akurat dobrze. Natomiast paliwem, którym jest paliwem przejściowym tej transformacji jest właśnie gaz. I ściągamy go do Europy w zasadniczym stopniu teraz z terenu Federacji Rosyjskiej. Szczególnie, że te zasoby, które są na Morzu Północnym właśnie się kończą w Danii, więc tam jest taka przestrzeń, że będziemy jeszcze mocniej uzależnieni od tego kierunku, więc to jest po prostu niebezpieczne. I tak naprawdę chyba tylko Polska w ten sposób rozumie dywersyfikację źródeł dostaw, czyli realną dywersyfikację polegającą na tym, że ten gaz fizycznie przybywa z innego kierunku.
Ale proszę zauważyć, że środki finansowe, jakie Rosja otrzymuje z Nord Stream 2, przede wszystkim finansują resorty siłowe w Rosji. Więc jak będziemy wydawać jeszcze więcej na NATO? No bo konsekwencja jest bezpośrednia. To jest po prostu dla mnie totalnie niezrozumiałe, pozwala kraje naszego regionu na finansowanie wojska. To jest też niebezpieczne, bo siły atomowej Rosji.
To, co się dzieje w Polsce, też nie jest bezpieczne, dlatego że my się uzależniamy od importu węgla kamiennego, którego mamy coraz mniej. W lipcu prawie 30%, 28% węgla w polskiej energetyce pochodził z importu. Oznacza to, a i głównie oczywiście z Rosji, więc my te transfery jakby żywej gotówki, to o czym pan powiedział, są coraz większe do Federacji Rosyjskiej, bo to jest i ropa, i gaz, i teraz węgiel w tak dużym udziale.
To jest coś, co o czym mówimy. Ale jeszcze zakończmy tylko sprawę berlińską tym optymistycznym akcentem, bo najbardziej optymistyczny akcent we wszystkim to był koncert i Killer w wykonaniu, czyli Krzesany w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej z Poznania. Fantastyczne wykonanie. I tak, to prawda?
To było, Niemiec za mną słyszałem, niesamowicie jesteście Polacy. Tu was poznałem na tym koncercie.
Więc kultura na pewno jest czymś, co łączy.
Co łączy, ale też pokazuje, bo w Krzesanym pokazuje się pewną nieprzewidywalność dźwięków i ta nieprzewidywalność też w polityce może stanowić naszą siłę.
Bo zawsze lubimy z przeważającymi siłami przeciwnika się zmagać.
To prawda. Czy to zaleta, czy to wada, to się...
I różnie się to kończy.
To się dopiero okaże, kiedy będziemy podsumowywać. podsumowywać naszą obecność na Ziemi. Kiedy to będzie, nie wiemy. Na pewno nie o 8.30. Nie można nic powiedzieć, że na pewno, prawda? Ale prawdopodobnie
z dużym prawdopodobieństwem.
Nie o 8.37 26 października. I to, my żeśmy o tym w Berlinie sobie przez chwilę rozmawiali, o tej o sytuacji energetycznej Polski, bo to jest tak. Polska węglem stoi, tak? Polska energetyka jest oparta o węgiel. Węgiel jest strategicznym surowcem. To wiemy, tego uczyliśmy się i w szkole, i słyszymy od polityków. A teraz sytuacja jest taka, przed chwilą padły liczby. 28% węgla importujemy z Rosji, tak?
Kraj, który... Głównie z Rosji, tak.
I z Ukrainy.
Niestety z takich nawet terenów, które są objęte wojną, na przykład w Donbasie.
Ja bym chciał, jeżeli ale mogę, z czego tak?
Tylko... Mogę, jeżeli mógłbym powiedzieć jakby jedną rzecz, znaczy o którym węglu mówimy. Bo mamy różne rodzaje węgla. Mamy węgiel koksujący, który na przykład się służy do hutnictwa i na przykład spółka JSW tym się zajmuje. Mamy węgiel brunatny. Węgiel brunatny spalany jest na miejscu. I takie miejsce jak, nie wiem, Bełchatów na przykład, nad odkrywką jest kopalnia i tam mniej więcej 37% węgla energii elektrycznej robimy z węgla. Natomiast problem jest w mniej więcej 47, połowie tego naszego miksu. I tam węgiel kamienny jest tym paliwem. No i no prawie 1/3 to jest węgiel z importu, więc jakby coś jest
ale
nie tak
i co z całym się, tym... I co się stało w takim razie? Dlaczego tak się dzieje?
No właśnie, oczywiście nam jest prościej opowiadać, jak siedzimy sobie w Warszawie w studio, a nie jesteśmy na Śląsku. Natomiast z takich cyferek, które jakby podam, które powinny naświecić trochę jakby sytuację, że coś jest nie tak. Po pierwsze, mamy rekordowe ceny węgla. Węgiel na giełdach światowych kosztuje około $100. Niestety jest tak, że polski sektor wydobywa go po cenie 87, jeżeli dobrze pamiętam, średnią z września. I tak naprawdę nie można go daleko przewieźć, można go palić na miejscu. To nie jest już od chyba 2007 roku nie eksportujemy węgla, czyli jesteśmy importerem węgla netto. Więc ten system został bardzo mocno zaburzony. Nie otwierane są nowe kopalnie węgla kamiennego. Tutaj wiem, że przeglądałem właśnie Kurier Wnet Śląski, który polecam, na temat kopalni Krupiński. Nie otwierane są nowe złoża. Więc jak ci górnicy tam od tych kilkudziesięciu lat wchodzą do tej samej kopalni, to idą po prostu coraz w ciągu tych swoich 8 godzin, czy tam ilu, idą coraz głębiej i coraz dłużej, coraz mniej efektywne jest to, co mamy. No i niestety jest tak, że my cały czas do tego sektora, mimo rekordowych cen na giełdach światowych, cały czas dopłacamy jakieś 200-300 milionów miesięcznie.
Do całego sektora węgla kamiennego. Ale to są informacje, można mieć zaufanie do tej informacji?
No to są informacje agencji ARP, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu, oddział w Katowicach. Tam są też publicznie dostępne dane na stronach internetowych, ile na przykład 10 lat temu miesięcznie wydobywaliśmy węgla. To jest prawie 9 milionów ton. A w tym roku miesięcznie wydobywamy trochę ponad 5 milionów ton, więc mamy bardzo duże spadki. No i coś w tym sektorze jest nie tak.
Ale czy to jest tak, że to jest nieumiejętność? Czy to jest, jak kiedyś mówiliśmy, mafia węglowa? Jaka zagadka się w tym ukrywa?
No, jakby jest na pewno dużo różnych sytuacji, bo jeszcze warto dodać do tego, że pozabilansowo w zeszłym roku około 6 miliardów złotych zostało dorzucone do tego sektora na tak zwaną restrukturyzację, czyli podzielenie, czyli zamknięcie części zupełnie nierentownych kopalni i dofinansowanie, oddłużenie niektórych, które działają. A teraz co się dzieje? Budujemy kawałek sektora, który trwale nie daje radę wydobywać takich ilości, jak potrzebujemy. Polska Grupa Górnicza zakłada tam około 30 milionów ton wydobycia. Już wiadomo, że to nie zostanie zrealizowane. Czyli w naturalny sposób jakby nie potrafimy tego no, paliwa, tego, no tutaj padło, że to jest taki nasz zasób strategiczny, po prostu z niego korzystać. I jest jakiś tutaj grzech, może nie założycielski, tylko jakby no, nie umiemy, czy państwo polskie nie umie tym sobie poradzić, bo nie powstają nowe odkrywki, które mogły, nie odkrywki, tylko kopalnie, które mogłyby być bardziej rentowne. Czas przebywania górników, jakby dochodzenia do złoża jest coraz dłuższy, jest coraz więcej, związki zawodowe też tutaj nie ułatwiają sytuacji, więc mamy taką sytuację, że tutaj no, grozi nam w następnych latach po prostu kolejna zapaść w tym sektorze i coraz więcej pieniędzy, które będą tam no, różnymi metodami wlewane.
Są wielkie budowy, na przykład jest budowa czy koncepcja, ale to trwa od lat, budowa elektrowni w Ostrołęce. To czy przy tych danych, które pan przed chwilą podał, importu węgla, dopłacania do węgla, Ostrołęka, daleko od Śląska, czy ta inwestycja...
Oczywiście. Jak czytamy, co się dzieje, no to oczywiście to będzie z PGG, z Bogdanki, ten węgiel będzie polski, natomiast najbliżej do Ostrołęki jest z Sokółki, a w Sokółce się kończy szeroki tor ze wschodu. To oczywiście upraszczam tą narrację, ale też węgiel płynie przez porty bałtyckie, więc niestety jest tak, że otwieramy nowe bloki, które z jednej strony kupują węgiel za granicą, a z drugiej strony płacą od tego opłaty węglowe, czyli to CO2, które bardzo mocno wzrosły. I jest w tym całym, w całej tej logice zaszyta jakaś kompletna paranoja.
To na zakończenie tej rozmowy, bo będą następne. Czy dobra zmiana radzi sobie z systemem energetycznym i z koncepcją tego, w jaki sposób dostarczyć Polakom, nam, tanią energię, bo od tego zależy nasz przemysł i nasze życie.
Mamy w 80%, tak? W 80% energię elektryczną na węglu i w 90% ponad ciepło, które teraz bardzo mocno jest dotknięte przez politykę klimatyczną. Jeżeli nie zaczniemy przebudowywać naszego miksu energetycznego, to niestety stale ceny energii będą w takim impulsie do wzrostu. Nie ma żadnego impulsu, żeby one zaczęły spadać. Właśnie przez to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i bierzemy udział no, aktywnie też w polityce klimatycznej. I jesteśmy tak naprawdę ostatnim państwem, które ma tak duży procent węgla w tym miksie. Oczywiście Niemcy są większym emitentem, natomiast nasza emisyjność gospodarki jest największa w Europie.
I nie przyjęto sposobu myślenia i liczenia, o którym mówił były minister ochrony środowiska, profesor Jan Szyszko, który powiedział tak, po pierwsze, żeśmy zmniejszyli emisję w ciągu ostatnich lat, patrząc 27 lat, to wielokrotnie więcej niż oczekiwania były kiedyś związane ze zmniejszeniem emisji, a po drugie 1/3 terytorium Polski to lasy i ten bilans powinien się liczyć, a nie tylko to, co emitujemy, tak? Tylko to, co emitujemy i to, co emitują nasze lasy również powinno w to wchodzić i wtedy byłoby
uczciwie. To niestety, to jest oczywiście logiczne, natomiast to się nie mieści w logice Unii Europejskiej, dlatego, że tam występują takie dwa pojęcia jak długi i krótki cykl węglowy. Jeżeli wydobędziemy jakiś węgiel, czy węgiel jako pierwiastek i wyemitujemy go do atmosfery, nawet jak go złapiemy lasem, bo to do tego się sprowadza, no to to nie powoduje, że tam ta nierównowaga występuje, więc niestety te argumenty w Europie są po prostu niesłuchane.
Ale ja chciałem dodać, wrócić do pytania pana redaktora, czy obecna ekipa źle to robi? Nie sądzę, żeby źle robiła, na pewno nie omawia tego publicznie w mediach, bo to jest trudny temat, a przede wszystkim inwestycje są drogie, długofalowe i nic nie zmienimy za rok, dwa, trzy i myślę, że
takie inwestycje, zobaczcie państwo, jak na przykład Energa czy Enea podchodzą do finansowania wspomnianej przez pana redaktora elektrowni Ostrołęka. No to jest elektrownia, która się kompletnie nie spina. Wszystkie spółki najchętniej by się z tego wycofały. Niestety zobaczymy, co będzie po drugiej turze wyborów samorządowych, bo to będzie taki próbnik dla tego. No to jest inwestycja, która moim zdaniem się nie skończy dobrze i ona nie powstanie.
A jakie są zagrożenia, jeśli chodzi o wzrost cen energii? Są jakieś?
No są bardzo duże, dlatego że w zeszłym roku zostały, znaczy jest, mamy finisz różnych regulacyjnych zmian w Unii Europejskiej. Pakiet zimowy, konkluzje BAT, reforma systemu handlu właśnie certyfikatami CO2. Tych certyfikatów będzie mniej, będą droższe i już to widać po rynku, bo one już są na poziomie 100, plus minus 100 zł, a przez lata były na 15-20, więc
jakoś
ostatnie...
coś chce ingerować w te ceny certyfikatów Komisja Europejska gdzieś?
Jest kilka pomysłów, bo tam są takie mechanizmy, które Ministerstwo Energii podnosi, które jakby zakotwiczają, ograniczają wzrost cen. Jest w ramach tak zwanego backloadingu od 900 kilkadziesiąt milionów uprawnień. Natomiast to są wszystko rozwiązania na rok, dwa. Natomiast długofalowo musimy zrobić, podjąć no, trudne decyzje, które są rzeczywiście, tak jak pan tutaj powiedział, pan Piotr, długofalowe.
A ile, o ile wzrośnie cena energii dla przemysłu od 1 stycznia?
Tylko w ostatnim roku dla cywilów, czyli dla gospodarstw domowych to jest około 10% przynajmniej, a dla firm to jest od 40-50 do 70 nawet.
No i tu postawimy kropkę. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, i Piotr Winiarski, prezes, i teraz wymieńmy nazwę,
Światowego Stowarzyszenia Firm Polskich i Polonijnych z siedzibą w Berlinie.
Byli gośćmi Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję panom za wizytę w Poranku.
Polecam oczywiście, miłego dnia życzymy.
Polecam oczywiście Kurier Wnet. Jest 8:48.